Witam serdecznie na antenie Radia Maryja ojca Jacka Marię Nurkowskiego, dominikanina, doktora nauk medycznych, bioetyka. Szczęść Boże, ojcze, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Wprowadzeniem do naszych rozmów na antenie Radia Maryja, ojcze, niech będą chociażby informacje dotyczące ojca zaangażowania w latach 91-92. Odbył ojciec staż w Centrum Bioetycznym imienia papieża Jana XXIII w Bostonie, gdzie interesował się ojciec problemem kryteriów śmierci człowieka koniecznych do podejmowania decyzji dotyczących chorych w stanach terminalnych oraz dawców organów do przeszczepów. Zaowocowało to dalszymi studiami podjętymi w Rzymie, zakończonymi w 2003 roku na Uniwersytecie Angelicum obroną pracy poświęconej tematowi tak zwanych mózgowych kryteriów śmierci człowieka, a w 2009 roku obronił ojciec na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Collegium Medicum imienia Rydgiera pracę doktorską śpiączka pourazowa, stan wegetatywny oraz śmierć mózgowa w świetle wybranego piśmiennictwa, ewolucja poglądów medycznych i jej etyczne implikacje, praca napisana pod kierunkiem pana profesora Jana Talara. Przypominam te informacje, ojcze, dlatego że temat, który chcemy podjąć, jest tematem niezwykle wrażliwym, tematem bulwersującym bardzo wiele środowisk, bo coraz częściej zderzamy się z tym bardzo eutanazyjnym wymiarem podchodzenia do życia ludzkiego. Ostatnia sprawa, informacje, które docierają z Wielkiej Brytanii, dotyczą naszego rodaka, mężczyzny w średnim wieku, który od kilkunastu lat mieszka w Anglii. Jesienią ubiegłego roku doznał zatrzymania pracy serca na co najmniej 45 minut, w wyniku czego według szpitala doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. W związku z tym szpital w Plymouth wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziła się żona. Dzieci mężczyzny przeciwne są jednak mieszkające w Polsce matka, siostra i mieszkające w Anglii druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica. Od kilku dni patrzymy na to wszystko, co dzieje się z naszym rodakiem w Wielkiej Brytanii i rzeczywiście jako ci, którym wartość życia ludzkiego jest czymś fundamentalnym i zasadniczym, na te wszystkie decyzje, które są podejmowane, ojcze, patrzymy z ogromnym niepokojem.
No tak, to jest wielki problem z różnych względów. Dlatego, że taka jest sytuacja, że i w krajach bogatych, i w krajach biednych dla ludzi z ciężkim uszkodzeniem mózgu, tak zwanym, ponieważ niektórzy z nich rokują mimo wszystko dobrze, jak gdyby nie ma miejsca. To znaczy, jeżeli się przedłuży śpiączka, to nie bardzo wiadomo, co z tym chorym robić. Jest bardzo mało szpitali, do których można by go kierować. A ponadto, jeżeli śpiączce towarzyszy bezdech, no to nad tym chorym wisi perspektywa orzeczenia śmierci pnia mózgu i pobrania narządów. I zdaje się, że u tego chorego też tak było, że na początku, ponieważ oddychał przy pomocy respiratora, zakładano, że to jest bezdech i chyba rodzina, już zwłaszcza żona, chyba zgodziła na pobranie narządów. Ja nie jestem na 100% pewien, ale takie coś słyszałem. Ale potem odłączono go, wyłączono respirator, on samodzielnie podjął oddech. Więc już odpadała diagnoza śmierci pnia mózgu. Natomiast ponieważ nie ma z nim normalnego kontaktu, więc postawiono mu diagnozę stanu wegetatywnego. No, stan wegetatywny to jest właśnie taki stan, gdzie po angielsku to się mówi, że to jest rodzaj przytomności bez świadomości. Oni to bardzo mocno rozdzielają, te dwie rzeczy, że chory otwiera oczy, jak gdyby budzi się ze snu, bo ma normalny cykl snu i czuwania, ale nie ma z nim normalnego kontaktu. Zakłada się, że nie ma świadomości. Tylko, że to jest założenie. W rzeczywistości już prace ONA wykazały już dawno temu, że chora z taką diagnozą wykonywała polecenia, prawda? Wykryto aktywowanie się pewnych obszarów w mózgu, na przykład gdy miała sobie wyobrazić, że sprząta w domu, czyli chodzi, wykonuje pewne czynności, bądź też gra w tenisa, bo wcześniej grała w tenisa. Aktywowały się ośrodki w mózgu, które świadczyły o tym, że mózg działa tak, jak gdyby ta osoba wykonywała te czynności. Bo mózg jak gdyby niezależnie od tego ma w sobie pamięć tych czynności i je usiłuje uruchomić. tak jakby normalnie ta choroba działała. Więc okazało się, że motoryka jest zaburzona, a nie świadomość, że ta świadomość tak naprawdę tej chorej była. A jeśli chodzi o pana, nie pamiętam nazwiska właściwie, tego chorego właśnie z Plymouth.
Tak, posługujemy się ojcze inicjałami, dlatego że jego personalia są zastrzeżone, więc sprawa dotyczy pana R.S.
Pan R.S. Zdaje się, że nie tylko to jest coś więcej niż stan wegetatywny, który też jest taką krzywdzącą nazwą, bo to nie są żadne warzywa, to są ludzie, których duża część, jak się ich dobrze zbada, okazuje się, że ma świadomość zachowaną, tylko nie mogą jej komunikować po prostu. No, można powiedzieć, efektory są zaburzone, ale, że tak powiem, procesor, mówiąc tak obrazowo, analogicznie jakoś, działa, czyli mózg i świadomość wewnętrzna istnieje, nawet świadomość siebie i otoczenia istnieje. Ale u niego jest coś więcej, bo on przeszedł właściwie, on się na tyle polepszył, jeśli chodzi o kontakt, że wykazuje stan minimalny, stan świadomości albo stan świadomości minimalnej, że po prostu proste czynności wykonuje, nawiązuje kontakt wzrokowy, reaguje adekwatnie do sytuacji, płacze na widok znajomych, reaguje, znaczy członków rodziny, reaguje na swoje imię. No to są wszystko oznaki stanu świadomości minimalnej. To znaczy, że to nie jest stan wegetatywny. I teraz przejdziemy do spraw prawnych. W Wielkiej Brytanii niestety tak jest, że sąd może zdecydować o zakończeniu życia człowieka w takim przypadku, zwłaszcza jeżeli rodzina się nie sprzeciwia, czy osoby najbliższe, czy prawny reprezentant, prawda? I takie coś się stało, że sąd to orzekł. Nie wiem, czy wszystkie procedury były zachowane, bo nie wiem w szczegółach, kto był ostatecznie tym głównym reprezentantem wobec sądu chorego, prawda, pana R.S. Niemniej jednak, nawet jeśli to jest legalne, to jest nieludzkie prawo, bo ono tak naprawdę legalizuje zabójstwo człowieka i to takie, które wcale nie jest czymś łagodnym. Długi czas utrzymywano, że człowiek w stanie wegetatywnym nie będzie czuł ból, bo przecież ma trwale wyłączoną świadomość. To jest założenie, które się okazało nieprawdziwe. Był przypadek Kate Adamson, która była przez 8 dni niczym Maksymilian Kolbe pozbawiona wody i pokarmu. To jest coś podobnego. I umierała z odwodnienia, mając przed oczami cały czas jak coś do picia. To znaczy tak tego pragnęła, że cały czas to widziała jakby przed sobą. Dlaczego nie dajecie mi pić? To była jej jedyna myśl. I bardzo cierpiała, jak twierdziła. Cierpiała tak, że to ją bardziej bolało to wszystko. Znaczy tam wszystkie narządy wewnętrzne, błony śluzowe wysuszone, przewód pokarmowy. Bardziej niż wcześniej zrobiona też na tej chorej operacja otwarcia jamy brzusznej bez znieczulenia, bo też zakładano, że jest w stanie wegetatywnym, więc ona nie czuje bólu, więc można otworzyć jamę brzuszną, bo tam z jakiegoś powodu chcieli stwierdzić, czy tam zapalenie wyrostka było, czy coś, ale chyba go nie było. W każdym razie otwarto bez znieczulenia jamę brzuszną, ale mówi, konanie z powodu pragnienia było bardziej bolesne niż nawet ta operacja. No wyobraźmy sobie otwarcie na każdemu z nas jamy brzusznej bez znieczulenia i jaki to jest ból. Więc na to skazuje się ludzi, zakładając, że oni nie czują bólu, ponieważ są w stanie wegetatywnym, przy czym zaniedbuje się fakt, że ten chory, nasz rodak, wcale nie jest już w stanie wegetatywnym, tylko w stanie znacznie lepszej świadomości, a oprócz tego jeszcze zaniedbuje się taki fakt, że profesor Talar, z którym się też kontaktowano w tej sprawie, którego ja pisałem moją pracę właśnie, profesor Talar mówi, według niego jest to chory, który nadaje się do rehabilitacji. Ja takich chorych po prostu leczę. Mogli go przywieźć do mnie, jakby chcieli. Tam, prawda, koło Iławy, gdzie ma ten ośrodek, znaczy on pracuje w tym ośrodku. To jest taka klinika już obecnie prywatna. Tak samo klinika Budzik się, prawda, ofiarowała, żeby nawet i przetransportować i rehabilitować chorego. Dziwię się, że Wielka Brytania się tak upiera, bo przecież chory ma zachowane polskie obywatelstwo, jak myślę.
Tak jest. Zaangażowanie także, ojcze doktorze, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski interweniuje w sprawie naszego rodaka. Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego alarmuje wprost, że działania szpitala w Plymouth to powolna eutanazja Polaka.
Tak, tak, tak. No ja się zgadzam. To jest eutanazja. Niestety w Anglii jest to w Wielkiej Brytanii zalegalizowane, w Stanach Zjednoczonych również. Przy czym tam decyduje, w Stanach Zjednoczonych decyduje zasadniczo rodzina, ten pełnomocnik prawny chorego. Natomiast w Wielkiej Brytanii ostateczna decyzja należy do sądu. Niemniej jednak i tu jest to jakaś legalizacja nieludzkiej praktyki pozbawiania życia. Ja bym powiedział w okrutny sposób, przez odwodnienie, bo człowiek ginie przede wszystkim z powodu odwodnienia, nawet bardziej niż z powodu braku pokarmu, bo brak pokarmu możemy wytrzymywać dosyć długo, a na przykład brak wody to już nie, prawda? I od 8-10 dnia zaczyna się konanie po prostu. Około 2 tygodni najdłużej taki chory żyje. No więc to jest bolesna i straszna śmierć, na której się nie powinniśmy nigdy godzić, jak zresztą na żadną eutanazję, ale ta jest, bym powiedział, szczególnie okrutna. I dlatego należy pochwalić te wysiłki, które robią przedstawiciele, prawda, władz polskich i uczelni i kościoła. Tylko że jak się okazuje, chyba nie ma jeszcze efektu, prawda? Więc musimy też pamiętać o modlitwie, bo to też ostateczny to jest ten czynnik, który czasami przeważa, bo jak już wszystkie ludzkie sposoby działania zawodzą, które musimy podejmować. Jeszcze pozostaje ten czynnik duchowy. Może to jakoś wpłynie na drugą stronę, prawda?
Tak jak ojciec wspomniał, także bardzo niebezpieczne jest podejście do sprawy chociażby Wielkiej Brytanii w kontekście, kiedy jest to obywatel także Rzeczypospolitej Polskiej i oferowana jest mu nawet pomoc. Profesor Maksymowicz mówi wprost, w klinice Budzik możemy zaopiekować się naszym rodakiem, możemy podjąć rehabilitację tego pacjenta, a Wielka Brytania rzeczywiście upiera się przy swoim, mówiąc, że nie ma takiej możliwości.
No właśnie, to trochę też i wynika z tego, że w Polsce jest chyba już znacznie lepszy dorobek w dziedzinie rehabilitacji tych chorych niż w Wielkiej Brytanii. Możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ale w Polsce i profesor Talar, i profesor Maksymowicz, to już od lat jest i inni również, te ośrodki Światło też w Toruniu, gdzie choćby tam się rozwinęła też ta cyberoko i tak dalej. My jesteśmy w niektórych dziedzinach pionierami, może nawet szeroka opinia publiczna o tym nie wie. Może być lepiej w Polsce niż w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o rehabilitację tych chorych. Może oni nawet nie wiedzą, że takie efektywne sposoby rehabilitowania w Polsce istnieją, ale powinni to przyjąć do wiadomości. Jeżeli my sobie życzymy, żeby obywatel Polski wrócił do swojego kraju i był tu leczony, powinno być to uwzględnione. Tylko że być może Wielka Brytania ma taką politykę, że jeżeli on ma jakiś rodzaj, nie wiem, czy obywatelstwa pełnego, czy prawda, prawa pobytu, być może już to powoduje, że nie w pełni uznają, nie biorą pod uwagę za bardzo, że on jest równocześnie obywatelem innego kraju, bo prawda, bywa takie coś, że to jest taka twarda polityka w tym względzie niektórych krajów. To być może tak jest w Wielkiej Brytanii.
Ojcze, przykłady mówią wprost, nawiązuje także do naszego rodaka, pana RS. To nie jest roślina i z taką narracją trzeba skończyć. To jest człowiek, który doświadcza, człowiek, który żyje i człowiek, który ma także prawo do godności.
Tak, oczywiście. Przy tym wszystkim właśnie te wszystkie diagnozy są bardzo negatywne. To znaczy w tym sensie, że o wiele gorzej oceniają stan chorego niż powinny. I śmierć mózgowa tak zwana wcale nie jest śmiercią, a stan wegetatywny wcale nie jest stanem, w którym na pewno chory utracił świadomość. Wszystkie prawdziwe badania, prawdziwe wyniki rehabilitacji, jeżeli się ją podejmie, przeczą temu. Profesor Talar ma ogromny dorobek. Ja najbardziej znam akurat dokonania profesora Talara, który zresztą podsumował w swojej książce właśnie przypadki kliniczne, śpiączka mózgowa, przypadki kliniczne, choćby to ta ostatnia jego książka i w innych też, Więc pokazują, że ci chorzy mają często ogromny potencjał. Mózg jednak jest plastyczny, prawda, o czym długo nie wiedziano. Daje się rehabilitować, wytwarzają się nowe drogi nerwowe, nowe czynnościowe struktury w mózgu i ten chory naprawdę może wracać do jakiegoś stopnia aktywnego życia. I takich chorych profesora na przykład miał naprawdę wielu, co do których nie rokowano żadnej szansy na poprawę. W rzeczywistości przeżyli i potem, zwłaszcza ci młodsi, często wracają do aktywnego życia. Ten chory, nie wiem, prawda, no bo jest maltretowany już kilkakrotnym odłączaniem, prawda, od wody i tak dalej. Ale każdy chory ma jakiś potencjał, póki żyje, i trzeba mu dawać szansę, prawda? I organizm w końcu sam zdecyduje, albo się będzie dalej poprawiał, albo ten chory umrze, jeżeli są zmiany naprawdę bardzo daleko idące. Nie jest to tak, że on będzie po wieki wieków, że niektórzy się boją, że to ten stan tak trwa i nie wiadomo, co będzie. Jeżeli jest opieka dobra, stan się poprawia, a jeżeli zmiany zaszły już za daleko, organizm sam w pewnym momencie się wyłącza, po prostu.
Ten przykład, ojcze, i bardzo wiele innych przykładów, z którymi mamy do czynienia, stawia nas w samym centrum toczącej się na naszych oczach wojny cywilizacyjnej, wojny pomiędzy cywilizacją życia i cywilizacją śmierci.
Oczywiście. Ja jednak zwracam uwagę na jedno. Obecnie żongluje się takimi pojęciami jak śmierć i nawet, czy też stan wegetatywny. One są niezgodne z rzeczywistymi danymi empirycznymi, na których się powinna opierać medycyna jako nauka. One po prostu były wymyślone po to, aby zalegalizować określone praktyki, które chciano podjąć, czyli na przykład odwadnianie chorych w tym stanie zaburzenia kontaktu, którym później nazwano niesłusznie stanem wegetatywnym, niesłusznie według mnie, nie udało się. Teraz się już zmienia tam stan ograniczonej świadomości, jakaś tam nowa nazwa jest, ale praktyka się nie zmieniła. No i tak samo jeśli chodzi o śmierć mózgową, gdzie się mówi, że to jest stan nieodwracalnej utraty przytomności oraz nieodwracalnej utraty wszystkich czynności pnia mózgu, podczas gdy tej świadomości ani pnia mózgu się porządnie w ogóle nie bada. Dokonuje się kilku prostych badań, w których się nie daje szansy, żeby rzeczywiście zbadać stan świadomości chorego, czy rzeczywiście zbadać, czy wszystkie czynności pnia mózgu są wyłączone. A oprócz tego, nawet gdyby tak było, to jeszcze wcale nie musi oznaczać śmierci człowieka, prawda? Bo śmierć człowieka to jest śmierć jego organizmu żywego, ale wycofano się z tego. Czyli to jest jak gdyby przykrawana definicja do określonej praktyki, a nie praktyka wynikałaby z rzeczywistej wiedzy. No to jest zafałszowanie głębokie.
Ojcze, trwa walka o życie naszego rodaka odłączonego od aparatury w szpitalu Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję za dzisiejszą naszą rozmowę i spotkanie na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie, ojcze, pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Gościem audycji Aktualności Dnia był doktor nauk medycznych, bioetyk, ojciec Jacek Maria Norkowski, dominikanin.